No to jesteśmy live.
Dzień dobry, witamy Was serdecznie w 18 już odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Z tej strony Adam Hertle
i Adam Lange, cześć.
Na dzień dobry, małe ogłoszenia duszpasterskie, żeby przypomnieć o paru ważnych rzeczach, o czym chcemy Wam powiedzieć. Więc pamiętajcie, że możecie nas słuchać również jako podcast. Jeżeli nie chcecie na nas patrzeć, a lubicie nasze głosy, to pod adresem live@trzeciastrona.pl znajdziecie linki do wszystkich dużych serwisów podcastowych, na których nasz program raz w tygodniu pojawia się w formie nowego odcinka. Chcieliśmy również przypomnieć, że dzisiaj, tak samo jak i tydzień, 2, 3, 4, 5 temu, będziemy rozdawać UBK-e i będziemy je pewnie rozdawać gdzieś plus minus do końca września, bo podobno przyjechały nowe zapasy, także poczekajcie do końca tego odcinka, a każdy z nas, łącznie z gościem, zadamy Wam po jednym pytaniu i ten, kto odpowie najszybciej na YouTubie, nie na Facebooku, tylko na YouTubie, ten, kto odpowie najszybciej, dostanie swojego UBK-a. Także to czeka Was już za godzinę, a tymczasem chcieliśmy zaprosić naszego gościa, którym dzisiaj jest Wiktor Szymański, współzałożyciel bloga Bezpieczny Blog. Wiktor pracował już w wielu firmach, studiował w fajnym miejscu i myślę, że będzie miał nam kilka ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Zapraszamy.
Cześć Wiktor.
Cześć panowie, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Cześć,
Wiktor. Przyjemność po naszej stronie.
Bardzo nam miło, że dotarłeś. Słuchaj, tak jak na dzień dobry, jak dla każdego pierwsze pytanie. Jak byś siebie opisał? Kim jesteś?
Chyba najogólniej powiedzieć, że bezpiecznikiem, a obecnie odpowiedzialny jestem za obszar bezpieczeństwa aplikacji, czyli tak zwany application security, chociaż myślę, że można też użyć sformułowania product security, bo ono jest teraz tak bardziej popularne, czy na czasie. W firmie z branży mass media rozrywkowej. Ta firma operuje w wielu regionach. Ja jestem odpowiedzialny za jeden z tych regionów w tych obszarach.
No ale poza jakby pracą zawodową też jesteś współautorem bloga i znanym podcasterem. Jakby nie możesz chyba tego pominąć.
To z tym też jest ciekawa historia związana. Po tym jak już otworzyliśmy bloga i wyszedł artykuł związany z hakowaniem w polskich serialach i filmach, jedna ze stron o tematyce technologicznej napisała taki fajny wstęp, że bloger zajmujący się tematami bezpieczeństwa wziął na warsztat kilka seriali. I od tej pory moi znajomi już nie zwracali się do mnie w inny sposób niż bloger zajmujący się tematyką bezpieczeństwa.
No, awansowałeś do zaszczytnego grona. Ja bym po prostu odhaczył kolejną pozycję na liście celów życiowych. W końcu zostałeś blogerem, a nie bezpiecznikiem. Także myślę, że to miłe.
Pozdrawiamy oczywiście też drugą połówkę waszego vloga i podcastu, czyli Łukasza, który jest też z nami. Pozdrawiamy, Łukasz. Okej, Wiktor, no to jak już tak wiemy, czym się zajmujesz troszeczkę, to powiedz, skąd ty się w ogóle urwałeś, skąd ty się wziąłeś w bezpieczeństwie, jak wyglądała twoja ścieżka?
Czy u mnie chyba tak jak u większości zaproszonych do waszego programu gości, kariera w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa nie była zaplanowana. Jest wynikiem serii kilkunastu następujących po sobie zdarzeń. Ja pamiętam, że jak miałem 4 czy 5 lat, tata przyniósł z pracy komputer i komputer był fajny, można było na nim grać w gry, robić inne fajne rzeczy i od momentu jego przyniesienia do mieszkania, to on w ten czy inny sposób to towarzyszył mi w życiu i idąc na studia wybrałem kierunek inżynierii komputerowej na tak zwanej ELCE, czyli Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. A na studia magisterskie poszedłem na informatykę i na tych obu kierunkach dużą część przedmiotów stanowiły przedmioty związane z programowaniem, ale ja nie do końca widziałem siebie jako programistę, ponieważ w porównaniu do innych kolegów z roku nie widziałem u siebie tej zajawki, nie czułem się tak spełniony przy tym jak oni, ja czułem się bardziej jak rzemieślnik, a nie artysta, pasjonat tworzący oprogramowanie. A po drugie, ja poszukiwałem w sumie czegoś, co wiązałoby się z możliwością pracy w zespole, robienia ciekawych, dynamicznych projektów, możliwością odbywania podróży za granicę. W sumie to nie wiem, czego szukałem, ale szukałem, co by mogło być tą pracą dla mnie w jakimś międzynarodowym towarzystwie. No i w międzyczasie zapisałem się do koła naukowego zarządzania projektami na Politechnice Warszawskiej, gdzie poznałem bardzo fajnych ludzi. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ kilka z tych osób będących członkami tego koła rozpoczęło pracę w firmie doradczej Deloitte i na podstawie tych opowieści, które oni mi opowiadali, uznałem, że praca w firmie doradczej to w sumie jest to, czego ja szukałem. Dynamiczne projekty, coś, czego chciałbym spróbować. I w jakimś sensie to moje założenie się sprawdziło. Przy czym jak ja aplikowałem do zespołu Deloitte, to nie było wtedy w nim jeszcze takiej komórki cyber czy bezpieczeństwa IT. To był taki zespół zajmujący się doradztwem IT, audytami. I początek mojej pracy zbiegł się z okresem, w którym Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendację D, czyli dokument opisujący zarządzanie obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiskiem teleinformatycznym w banku. W skrócie to były 22 rekomendacje, które mówiły o czterech takich najważniejszych obszarach, które powinny być dobrze zarządzane w banku, czyli strategia, rozwój środowiska IT, utrzymanie środowiska IT i zarządzanie bezpieczeństwem IT. KNF wymagał, żeby do określonego czasu banki wdrożyły te rekomendacje od strony proceduralnej i technologicznej. No i banki różnie podeszły do tego, żeby tą rekomendację wdrożyć czy spełnić. Najpierw wykonywały takie ćwiczenie, które nazywało się tak zwaną analizą luki, czyli zatrudniały często firmy doradcze, żeby pomogło im podjąć decyzję odnośnie tego, co powinny zrobić w poszczególnych obszarach czy punktach, żeby być zgodni z rekomendacją D. No i początek mojej pracy to właśnie 4 czy 5 projektów w takich właśnie bankach, co pozwoliło mi kompleksowo jakoś poszerzyć wiedzę o procesach, technologiach i sposobie działania banków w obszarze zarządzania IT i bezpieczeństwem IT. I po tych kilku projektach poszedłem na rozmowę do Cezarego, który był waszym gościem, a wtedy był moim szefem. I on mi powiedział, że wyglądam na kumatego gościa, a on tworzy zespół, który będzie się zajmował pentesterami czy bezpieczeństwem IT. I czy nie chciałbym w takim zespole spróbować?
Słuchaj, ale zanim jeszcze trafiłeś do Deloitte, miałeś taki epizod kariery naukowej, który nie jest jakoś, może dzisiaj już jest bardziej popularny, ale kiedyś nie był. Mianowicie pojechałeś na studia za granicą. I to do takiego kraju, do którego chyba raczej rzadziej Polacy trafiają, choć jest całkiem blisko. A czy to jakoś zmieniło, myślisz, twoje kwalifikacje w ogóle na rynku? Czy pomogło ci? Czy było stratą czasu?
Miałem możliwość studiowania w dwóch uczelniach niemieckich, to jest Technische Universität w Monachium i Technische Universität w Berlinie, gdzie pojechałem na magisterkę. I dla mnie podstawowa różnica, która rzucała się w oczy między studiami zagranicznymi a studiami w Polsce, to było to, że przedmioty na uniwersytetach technicznych w Monachium czy w Berlinie nakierowane były nie tylko na zdobycie wiedzy technicznej, ale również na to, żeby faktycznie rozwiązywać pewne istniejące w tym momencie problemy lub poprawiać umiejętności pracy w grupie i często to były grupy międzynarodowe. Projekty na uczelni w Polsce to były często takie projekty powtarzalne co semestr o stworzeniu jakiejś bazy danych dla, nie wiem, szpitala, policji, czegoś innego. Często można było tematy tych projektów, one się rotowały, znaleźć na jakich forach. Wyjątkiem od tego, czy to według mnie zaczęło się zmieniać, gdy wszedł taki przedmiot jak wstęp do programowania aplikacji mobilnych, gdzie nie można było już robić projektów, które były robione semestry wcześniej, a najlepsze osoby z najfajniejszymi projektami mogły od razu iść na staż do firmy. Ja może powiem o takich dwóch fajnych projektach, które zawsze będą mi się ciepło kojarzyć. Jednym z takich projektów na Technische Universität w Berlinie było programowanie robotów grających w piłkę. i tam zespół czy koło naukowe właśnie zajmujące się tym obszarem dawało studentom rzeczywiste problemy, które oni mieli do rozwiązania po to, żeby ich roboty stały się lepsze w tej lidze futbolowej, tak? I wtedy czuło się, przynajmniej ja czułem, że ten projekt ma sens i ktoś na mnie liczy, żebym ja rozwiązał jakiś problem, który później będzie wykorzystany na boisku, tak? I gdy później oglądałem jakiś mecz tych robotów i ten zespół wygrywał, to cieszyłem się po prostu, że ta część, którą ja zaimplementowałem, jest wykorzystywana i działa. A drugim takim projektem, który był fajny i o którym lubię opowiadać, to jest programowanie czołgu, czyli do nauki Java można podejść w różny sposób. Akurat w Monachium podchodzili tak, że łączyli osoby w grupy 4-5-osobowe i dawali im framework taki 2D do programowania czołgu. Czołg miał określoną liczbę punktów, które mógł wydać co turę. To było skanowanie terenu, poruszanie się, strzelanie i kilka innych rzeczy. I teraz ocena na koniec semestru zależała od tego, jak długo twój czołg wytrzyma na polu bitwy, kiedy zostanie umieszczony wraz z innymi czołgami przeciwników. Czyli
jeżeli... Miałeś jakieś wyzwań moralnych związanych z tym, że pomagałeś Niemcom programować czołgi?
Nie, zabiłem po prostu moralność i tutaj liczyło się przetrwanie na polu bitwy. I to był na tyle fajny i ciekawy projekt, że to była zespół, w którym ja byłem, to była grupa międzynarodowa. Było dwóch Niemców, dwóch Polaków i Turek i wszystko szło fajnie do momentu, w którym dwa dni przed rozpoczęciem tych zawodów, oddaniem kodu, Turek powiedział, że jemu w sumie ten projekt nie jest potrzebny i on się z tego wypisuje. I teraz on był odpowiedzialny za moduł strzelania, a ponieważ my mieliśmy kompleksowe jakieś podejście w zależności od tego, ile czołg miał paliwa, ile miał życia, jakie było kształtowanie terenu, bo one się zmieniało, nie mogliśmy tak szybko po prostu wyrzucić czy zmienić, wprowadzić jego kodu. I fajnie wtedy to do tego podeszliśmy, usiedliśmy razem z chłopakami z Niemiec, wiedzieliśmy, że za dużo już nie możemy tutaj zmieniać i postanowiliśmy, że nasz czołg będzie czołgiem pacyfistą i nie będzie strzelał, po prostu będzie uciekał, więc wywaliliśmy cały kod, usiedliśmy od nowa, napisaliśmy po prostu inny moduł poruszania się, czyli zazwyczaj czołgi poruszały się w linii prostej, my postanowiliśmy, że nasz czołg będzie poruszał się w linii sinusoidalnej i w ten sposób oszukaliśmy estymację innych czołgów, bo one patrząc na nas na radarze patrzyły na dwa punkty w czasie i liczyły linię prostą, oceniając, gdzie będziemy w przyszłości. No i wszystkie te mechanizmy zgłupiały po prostu, czy te metody obliczania, gdzie my będziemy. Doprowadziło to do takiej kuriozalnej sytuacji, że nasz czołg latał jak szalony po mapie, kreśląc sinusoidy i wszyscy w niego strzelali, nikt nie trafiał albo trafiał w nie to, co trzeba było. No i zajęliśmy drugie miejsce, no bo nie mogliśmy nikogo zabić. W końcu się gdzieś zaklinowaliśmy, reszta się wybiła. No i dostaliśmy za to gromkie brawa.
Projekt czołgu pacyfistycznego sprzedaliście Francuzom.
Tak.
No właśnie chciałem to powiedzieć, nie? No, myśl techniczna, niemiecka, polskie cwaniactwo i francuska myśl pacyfistyczna.
Ale to pokazało mi, że tak naprawdę można rozwiązać problem na kilka sposobów i nie zawsze jest tak, że trzeba korzystać z jakichś utartych schematów, tylko trzeba szukać kreatywnych rozwiązań.
Okej, wracając jakby do twojej ścieżki kariery, bo trochę będziemy skakać po tym wszystkim, bo też widziałem, że ludzie zadają pytania, ale to do tego zaraz dojdziemy. Powiedz, czy consulting to dobry sposób na rozpoczęcie kariery, tak? Czy to jest coś, co polecasz?
Znaczy ja mogę wypowiadać się za siebie i ja szukałem właśnie miejsca, gdzie szybko mógłbym uczyć się i od innych ludzi i rozwijać swoje umiejętności. Więc jeżeli ktoś poszukuje pracy, która jest bardzo dynamiczna i ciągle wymaga od ciebie tego, żebyś się uczył nowych rzeczy i pogłębiał wiedzę, to jest to jak najbardziej miejsce dobre na rozpoczęcie kariery. Przekładając to na obszar testów bezpieczeństwa, bo konsulting oczywiście, czy firma doradcza ma wiele obszarów, Jeżeli jesteś gotowy na to, żeby w jednym tygodniu testować aplikację bankową, a potem wykonywać testy sieci Wi-Fi, a później na dwa tygodnie być wpisany na red teaming, później phishing, testy inteligentnych liczników czy bankomatów, a potem lecisz na kilka tygodni gdzieś za granicę, bo robisz testy bezpieczeństwa infrastruktury, to jest to praca dla ciebie. Jeżeli lubisz życie w domu zaplanowane od godziny A do godziny B i masz życie prywatne po tym, to powinieneś się zastanowić.
No, czyli to jest praca dla ludzi, którzy nie mają życia prywatnego, tak? To chciałeś nam powiedzieć.
No, jeżeli to wyciągnąłeś z moich słów.
Ja się pod tym podpisuję, też pierwsze dwa lata kariery spędziłem w konsultingu, zresztą w tej samej firmie, więc tak, zdecydowanie, to jest praca dla ludzi, którzy chcą się dużo nauczyć w różnych miejscach, a niekoniecznie w domu.
Słuchaj, powiem wam też, jak to wygląda w mniejszych bankach, tak? No bo to jest ta sama sytuacja, kiedy masz mniejszy bank i masz mały zespół security, też musisz wszystko robić, wszystko umieć, tak? Więc jakby...
No tyle, że w ramach jednego podmiotu, a nie 30 w ciągu miesiąca.
No to prawda, tak? to prawda.
No dobra, słuchaj, ponieważ z tego, co opowiadałeś, przyszedłeś w pewnym momencie bardziej w tą stronę pentesterską, a co fajnego znalazłeś? Jak wspominasz i nie masz NDA podpisanego z firmą, w której to znalazłeś, może bez nazw podmiotów, ale takie opisy błędów, jakie ci utkwiły w pamięci.
SQL Injection, zaufana trzecia strona. Nie, a tak naprawdę...
na kubek.
Słuchajcie, takie trzy błędy, które najcieplej wspominam, to chyba błąd umożliwiający w aplikacji, która służyła do wymiany plików, taki Google Drive gdzieś tam w jednej z firm, który miał, i ta aplikacja miała webowy interfejs, to można było edytować i kasować pliki dowolnych użytkowników to raz, a jednocześnie można było modyfikować logi aplikacyjne, co finalnie wiązało się z tym, że można było usunąć plik i jeszcze powiedzieć, że nie zrobiło się tego samemu, tylko zrobił to, nie wiem, przełożony. To taki bardzo fajny i ciekawy błąd. Testowałem bardzo dużo różnych aplikacji bankowych w różnych bankach i takim błędem, którym lubię się chwalić, jest to, że można było w pewnych warunkach wykonać przelew na kwotę ujemną, co jest bardzo, bardzo fajne. I inny błąd w innej aplikacji to możliwość przelania z pustego konta pieniędzy na inne subkonto. Czyli w tym momencie tworzył się taki błąd, gdzie otwierając puste konto, nie mając tak naprawdę zdolności kredytowej lub niczego innego, można było stworzyć konto oszczędnościowe, przelać pieniądze, na którym było zero środków, nie wiem, załóżmy 100 tysięcy na konto oszczędnościowe, później te pieniądze wypłacić, no i jeżeli to konto byłoby otwarte na słupa, to wyciągnąć te pieniądze z banku. Jeżeli ten proceder by się powtórzył ileś tam razy, to byłaby śmieszna sytuacja.
Czy te ujemne przelewy, ten poprzedni błąd, o którym mówiłeś, to było po prostu drenowanie konta docelowego, tak? Czy to tak de facto działało?
Znaczy tak, dodawało się środków trochę. Znaczy wykonanie ujemnego przelewu wiązało się z tym, że na naszym koncie pojawiały się środki. Okay. Więc można było sobie małymi częściami dodawać po kilka złotych.
Fajne.
No na szczęście tego typu błędy nie przychodzą już na produkcję, tak? I są wyłapywane przed.
Tak.
A przynajmniej powinny. No dobra, a jakieś śmieszne opowieści z czasów konsultingu? Bo to ja pamiętam, że takich opowieści jest sporo, wieloma nie można się dzielić, ale jakieś, którymi mógłbyś się podzielić?
Jest trochę takich opowieści, powiedzmy, że podejdziemy do tego... w jakiejś skróconej wersji, w ograniczonej. Ja powiem o śmiesznej historii, która mnie zdziwiła i małym fuck-upie, bo takie no, się zdarzają. Robiąc projekt dla jednego z klientów, to były testy aplikacji mobilnej, wewnętrznej testy aplikacji w organizacji, klient zażyczył sobie, żeby testy tej aplikacji odbywały się u niego w siedzibie. Więc ja siedziałem na open space'ie gdzieś tam wśród administratorów i no, na spokojnie klikałem sobie aplikację. O tyle śmieszną, specyficzną sytuacją było to, że ten obszar open space'u miał fazę na nerfgany w tym momencie. Więc w momencie, kiedy ja robiłem testy aplikacji, jeden administrator mówił do drugiego: Jarek, czy postawiłeś mi już ten serwer? A Jarek mówił: nie miałem czasu, kiedy? No i wtedy, nie wiem, Witek wyjmował nerfgana i strzelał w Jarka, a Jarek wyjmował innego nerfgana i strzelał. Jak wszyscy wyjmowali nerfgany i strzelali w siebie, i ja wtedy osłupiały siedziałem i patrzyłem na to, co tu się dzieje.
Nikt ci nie powiedział swojego.
Nie wiedziałem. Za drzwi wyszedł kierownik i patrzył na to wszystko, patrzył na mnie i nic nie mówiąc chował się do środka. Po czym ja pamiętam, że rozmawiałem właśnie z przełożonym i mówię: słuchaj, jakaś, nie wiem, co tu tam się dzieje, nie wiem, jak reagować, ja robię testy, tutaj wszyscy strzelają się nerfganami. No i przełożony powiedział mi, że chyba przesadzam i żebym nie dramatyzował. Jakiś czas później szliśmy oddać projekt i przedstawić te błędy, które znaleźliśmy, i sytuacja się powtórzyła, tym razem jeszcze dron doszedł do zabawy, bo właśnie ktoś kupił drona, latał nad głową kogoś i mówił: tam, Jarek, nie oglądaj Gazety Wyborczej, to widzę. Na co Jarek wyjmował kuszę nerfganową spod biurka i strzelał w tego drona. Wszyscy zaczynali strzelać do siebie i wychodził kierownik i mówił: zobaczcie, co pożyczyłem od Chrześniaka, i taki nerfgan z miniganem, i wszyscy strzelają. I pamiętam, no, że jak zdębieni siedzieliśmy i patrzyliśmy, jak to wszystko wygląda.
Rekrutacyjna do jakiejś bardzo fajnej firmy, więc może...
Tak. Znaczy, pracując w konsultingu można poznać wiele różnych kultur organizacyjnych. Nie wszędzie jest sztywno, w niektórych miejscach jest śmiesznie i zabawnie. Z kolei na innym projekcie, tutaj to był bank gdzieś z zagranicy, zostałem przypisany do projektu wykonania audytu podejścia do przeprowadzania testów, czyli zobaczmy od momentu, kiedy tak naprawdę, w jaki sposób wybieramy aplikacje, które mają być przeskanowane, przetestowane przez firmę zewnętrzną. Wybierzmy w jakiś sposób firmę, żeby te testy przeprowadziła, a następnie przeprowadźmy te testy, zróbmy tak zwany triage, czyli ocenę, czy te zgłoszone błędy pokrywają się ryzykiem z tym, co my mamy w banku, i je zniwelujmy. I ogromna organizacja, która wydawała bardzo dużo pieniędzy na testy, okazało się, że do wykonywania czy do przechowywania tych wszystkich podatności używała Excela. Excela gdzieś tam na folderze, który był dostępny dla większej ilości osób, bez backupu. I dla mnie to był szok, to był mały szok, i wtedy poczułem, że my w Polsce w sumie to nie jesteśmy tak do tyłu z tym wszystkim, czasami nawet lepiej mamy pewne rzeczy zrobione niż inne organizacje.
Cóż, trakowanie podatności w Excelu to jest chyba, że tak powiem, standard.
I jeszcze odnosząc się do tego fuck-upu, o którym wspomniałem, pamiętam, że miałem iść na urlop i przed urlopem miałem wykonać jeszcze symulowany atak phishingowy na klienta. Na klienta, który był klientem globalnym, ale miał filię w Polsce. No i ta filia operowała, miała jakiegoś swojego bezpiecznika. Ja uzgodniłem, jaka to będzie domena, z której będę puszczał phishing, uzgodniłem, jakie będą IP-ki, treść maila, co będzie w tym załączniku. I wszystko było fajnie do momentu, kiedy osoby, które targetowałem, nie zaczęły zgłaszać podejrzanych maili nie do lokalnej filii, tylko do globalnego SOC-a, pomijając w tym momencie lokalnego bezpiecznika, a do mnie zaczęły się zgłaszać firmy, w których ja rejestrowałem te domeny, że podejmą pewne kroki prawne w związku z tym, co robię, bo mają uzasadnione zgłoszenie odnośnie phishingu i ataków. I ponieważ to była jedna z moich pierwszych akcji phishingowych, to ja bardzo się zestresowałem, tym bardziej, że za chwilę miałem lecieć do kraju, gdzie ten globalny SOC występował, i zastanawiałem się, czy po prostu gdzieś tam za chwilę w samolocie ktoś mnie nie złapie za rękę i nie powie: chodź z nami.
Ale to chyba często jest, że niektóre, że tak powiem, ćwiczenia red teamingowe wyskakują spod kontroli i zgłaszane są do różnego rodzaju instytucji, certów i tak dalej do ubicia. No, także, no. Okej. Okay. Po Deloitte swoją karierę skierowałeś do bankowości. Dlaczego?
Czy tam w międzyczasie jeszcze zahaczyłem o bardzo fajną firmę żółtą EY, gdzie miałem okazję współpracować z naprawdę fajnymi ludźmi, od których bardzo dużo się nauczyłem. I po tych prawie 4 latach pracy w konsultingu no uznałem, że już jest ten moment, ponieważ ja robiłem głównie projekty dla sektora finansowego, sektora bankowego, żeby zacząć gdzieś dbać o bezpieczeństwo swojego poletka i też nie wyjeżdżać tak często, bo te wyjazdy, tak jak mówiłem, były rzeczą męczącą. Akurat pokazała się oferta w Aliorze, postanowiłem, że skorzystam. Tak fajnie się złożyło, że w tym momencie razem ze mną przyszło 2 kolegów, z którymi współpracowałem z EY-a, też dołączył do zespołu Mateusz Nalewajski z PWC. Były osoby, które już w sektorze bankowym pracowały, więc naprawdę mieliśmy fajną, zgraną ekipę.
No dobra, skoro już pracowałeś i w konsultingu, i w bankowości, a to powiedz, gdzie tak naprawdę jest ciekawsza praca, bo każda ma swoje jakieś tam wady i zalety, ale z twojej perspektywy, gdybyś miał ocenić, gdzie są ciekawsze projekty, gdzie są ciekawsze zadania?
Trudne pytanie, bo zawsze wydaje się po pewnym czasie, że gdzie indziej jest lepiej. Na pewno ja nauczyłem się zarówno w jednym miejscu i w drugim bardzo dużo ważnych rzeczy. Taką rzeczą, którą nauczyłem się przede wszystkim podczas pracy w banku, jest to, że można powiedzieć nie. Bo pracując w konsultingu, jak chodziło się do klienta, to gdzieś tam czułem, że jest takie wymaganie, że w momencie, kiedy klient pyta, czy coś, jak to zrobić, czy da się zrobić, czy kiedyś to robiliście, to nie można było odpowiedzieć, że w sumie to nie wiemy i nie wiemy, jak to zrobić, a nagle przychodząc do banku, będąc na jednym ze spotkań z osobami, które uważałem, że mają więcej wiedzy ode mnie, usłyszałem, że pytanie, czy moglibyśmy się zatrzymać na chwilę i czy mógł ktoś by mi wyjaśnić temat, bo ja kompletnie nie wiem, o co chodzi w tej technologii, nigdy tego wcześniej nie robiłem i dla mnie to był szok. Jak to? Można powiedzieć, że się czegoś nie wie, można poprosić o wyjaśnienie. Wow, to otworzyło mi oczy i sprawiło, że ja trochę spokorniałem. Zacząłem też mówić, że kiedy nie byłem czegoś pewny, że dajcie mi chwilę na to, ja przegadam to z zespołem i postaramy się wspólnie znaleźć rozwiązanie. A ponieważ Alior dodatkowo był taką firmą dynamiczną, rozwijającą się, to było bardzo dużo ciekawych projektów, oprócz takich standardowych pentestów, czy ocen infrastruktury, czy schematów IT, w stylu oceny bezpieczeństwa startupów, z którymi Alior chciał podpisać współpracę, czy oceny bezpieczeństwa węzłów Ethereum, które gdzieś Alior używał do tego, żeby podpisywać dokumenty. Takie równie ciekawe projekty, które też mogłyby się zdarzyć w konsultingu, mi się zdarzyły w bankowości i uważam, że to było bardzo fajne, ciekawe przeżycie.
Okej. To lecimy dalej, tak? Były już firma konsultingowa, był bank, a teraz jesteś w mass mediach. Jak wyglądają ryzyka w takim sektorze?
Jest pewna liczba podobieństw. Na pewno wszystkie firmy narażone są na to samo, czyli na przykład wiemy, że ransomware może dotknąć każdego, i tutaj trzeba się przed nim w możliwy sposób zabezpieczyć. Branża finansowa, tak samo jak firmy z branży mass media, no również muszą uważać na dostępność, bo widzimy, że chwilowa niedostępność jednego z serwisów bankowych czy jednej ze stron systemu streamingowego od razu powoduje, że ludzie piszą na Twitterze, czy coś się stało, czy był atak, czy ktoś wie, o co chodzi.
Czy bank już zamknęli? Czy, tak. Czy trzeba wypłacać pieniądze?
Czy moje pieniądze są bezpieczne?
Za późno.
No.
Więc i tutaj to ryzyko istnieje. A później zaczynają się różnice, bo o ile ludzie trochę bardziej przejmują się swoimi pieniędzmi i hasłami do bankowości, to nie do końca czasem przejmują się o tym, jakie mają hasło ustawione do Netflixa, tak? Zapominają często, że to hasło mają ustawione w innych serwisach i później mogą dziwić się, że no ktoś wchodzi na ich konto, a nie dbają tak naprawdę o bezpieczeństwo, wykorzystywanie różnych haseł do różnych kont. Takim najpopularniejszym atakiem, który dotyka branży VOD, powiedzmy, to jest atak typu credential stuffing, czyli bierzemy listę haseł i loginów z jednego wycieku i próbujemy zalogować się do wszystkich możliwych systemów streamingowych, patrząc, czy gdzieś uda nam się zalogować. Jeżeli nam się uda, to czy na tym systemie są jakieś dane, które możemy wykorzystać przestępca, lub po prostu podpięte karty, gdzie on może wykupić dodatkowe usługi albo sprzedać to konto gdzieś dalej. To jest taki najpopularniejszy atak, z którym chyba wszystkie systemy streamingowe muszą się mierzyć i muszą zamiast, w porównaniu do bankowości, gdzie bronimy się głównie przed różnego rodzaju bankerami czy fałszywymi stronami płatności, tutaj musimy się mierzyć z credential stuffingiem i tym, że ludzie może nie do końca są świadomi ryzyk, jakie związane są z wykorzystywaniem tych samych haseł. Jest jeszcze inna strona serwisów mediowych i to jest to, o czym pisał ostatnio FireEye, czy w tak zwanej akcji Ghostwriter, czyli wykorzystywanie różnych portali z informacjami do tego, żeby przesłać swoją agendę, tak? Czyli włamujemy się do jakiegoś portalu i zmieniamy, modyfikujemy treść artykułu w ten sposób, żeby przedstawiał on naszą prawdę, lub dodajemy nawet artykuł w ten sposób, żeby przekazywał to, co atakujący chce. I tworzymy w ten sposób pewną historię, pewne przesłanie.
No ciekawe, bo w sumie tak jak popatrzymy na rynek, to dużo osób pewnie z nas słuchających wie, jak wygląda bezpieczeństwo w bankowości, a bezpieczeństwo w mass mediach jest jeszcze ciągle nowym tematem, także ja z dużym zainteresowaniem słuchałem o tych ryzykach, bo no, nie wymieniłbym ich sam na przykład ze swojej perspektywy, nie siedząc w środku. Słuchajcie, kochani, pamiętajcie, że możecie zadawać pytania Wiktorowi. Mamy już ich kilka, za chwilę będziemy do nich przechodzić, bo dotyczą tematów, które zaraz będziemy poruszać. Natomiast ja teraz chciałem zejść ze ścieżki zawodowej i przejść na ścieżkę bardziej hobbystyczną, ponieważ oprócz tego, że pracujesz, również występujesz. Gdybyś mógł opowiedzieć o tym, jak to się stało, że zacząłeś w ogóle jeździć na konferencje i opowiadać całkiem fajne prezentacje.
Ja bardzo doceniam ludzi, którzy dzielą się swoją wiedzą i dla mnie zawsze to było fajne, jak ktoś występował na konferencji i opowiadał o tym, co robi zawodowo w firmie, i założyłem sobie kiedyś, bez jakiegoś terminu czasowego, że jeżeli ja będę miał fajną, ciekawą historię do opowiedzenia, to będę chciał się podzielić tym z publicznością. I pracując w Alior Banku, taki moment się nadarzył, a akurat Mateusz Nalewajski napisał bardzo fajny tool, którym my przeprowadzaliśmy symulowane kampanie phishingowe na naszych pracowników, i zastanawiał się, czy opublikować ten tool. I usiedliśmy, porozmawialiśmy przy kawie, czy nie można by było zrobić z tego jakiejś fajnej prezentacji odnośnie działania tego toola i sposobu, w jaki my jako bank czy dział bezpieczeństwa podchodzimy do przeprowadzania takich akcji. Wysłaliśmy to na konferencję, udało się i tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z występowaniem na konferencjach.
Dobrze się wstrzelił Arkadiusz Karpiński ze swoim pytaniem. Właśnie zapytał o to, o czym w tej chwili mówiłeś, i to już zanim zacząłeś mówić, więc nie wiem, czy się umówiliście, czy po prostu przypadek, ale gdybyś mógł nazwać to narzędzie i powiedzieć, gdzie je znaleźć, to, które Mateusz stworzył.
Narzędzie nazywa się Pompa i możecie znaleźć je na GitHubie Mateusza. Chyba jak wejdziecie na stronę nalewajski.pl, to tam link do jego repozytorium powinno być. Ja polecam, można je rozwijać, można robić z nimi fajne rzeczy.
Odnośnie jeszcze konferencji, ja chciałem jeszcze pokazać jedno pytanie, ponieważ sam bym je zadał, gdyby ono nie padło. Mianowicie występowałeś też z bardzo fajną prezentacją odnośnie hakowania w serialach, polskich oczywiście, bo polscy scenarzyści seriali z jakiegoś powodu uznali, że te elementy hakowania trzeba do nich wprowadzać. Ciekawa idea. Natomiast padło pytanie, kiedy druga część?
Robi się, jest w przygotowaniu, są zebrane są zebrane już fragmenty filmów, wciąż ktoś podsyła mi nowe sceny, które ja gdzieś tam sobie z boku zapisuję i za to dziękuję. Myślałem, że wydam drugą część w lipcu, nie udało się, bo będę musiał to przełożyć gdzieś tam na koniec sierpnia czy na początek września, ale tak, jest to zaplanowane, będzie.
Super, trzymam kciuki.
Czekamy, bo pierwsza część była super. Okej, no to tak. Bezpiecznik w bankach, doradca, człowiek, który występuje na konferencjach, no i bloger, tak? Więc skąd się wziął pomysł na bezpieczny blog? Opowiedz nam o tym.
To chyba można połączyć z tym, co mówiłem o tym, że naprawdę dziękuję wszystkim osobom, które dzielą się swoją wiedzą, czy to na konferencjach, czy pisząc różnego rodzaju blogi. I też sobie myślałem o tym, że jeżeli znajdę w sobie kiedyś więcej zapału i entuzjazmu do napisania czegoś konkretnego, to zrobię. I gdzieś takim momentem, w którym postanowiłem, że może warto by to było zacząć, był pierwszy What the Hack, gdzie Adam na swoim wystąpieniu mówił, że w sumie to mało jest portali o bezpieczeństwie, fajnie jakby było więcej, i on zachęca każdego do tego, żeby coś tam swojego otworzył i napisał. No ja wtedy postanowiłem, że usiądę i coś zrobię. Przyszedłem do pracy, też powiedziałem współpracownikom z banku, że chciałbym coś takiego zrobić. Łukasz powiedział, że też myślał o czymś takim i zaczęliśmy myśleć, jak to można wprowadzić w życie.
Ja tu chciałem dodać, że naprawdę głęboki ukłon za ten serwis, bo jest to chyba jedyne takie kompleksowe miejsce w sieci, gdzie po polsku można znaleźć bardzo merytoryczne porady dla zwykłych ludzi. Tu uwaga do naszych słuchaczy, jeżeli macie kogoś bliskiego, kto używa komputera i jesteście pełni obaw, czy nie stanie mu się w trakcie tego używania komputera jakaś krzywda, czyli macie rodziców, macie przyjaciół, macie znajomych, to serwis bezpieczny.blog to jest miejsce, gdzie możecie ich spokojnie wysłać, najlepiej znaleźć jakiś konkretny artykuł i nawet, nie wiem, przeczytać samemu, im streścić, czy jeżeli są bardziej chętni do nauki, wysłać im linka do konkretnego artykułu albo do konkretnego podcastu, bo bezpieczny blog prowadzi oprócz bloga jeszcze podcast, więc to naprawdę jest sporo roboty włożone w to, żeby ta treść dotarła do ludzi. Także odwiedzajcie, rozsyłajcie, bo to jest naprawdę godne uwagi i jest napisane bardzo dobrym językiem, bardzo merytorycznie i jest to kawał roboty, za którą rzadko ludzie dostają oklaski, dlatego ja chciałem niniejszym oklaskać tutaj autorów, bo doceniam to, co zrobili. To jest dużo pracy, rzadko docenione, a oni to robią od lat.
Dzięki, Adam.
W ogóle, Wiktor, skąd macie na to siły? Bo to jest taka praca bardzo niewdzięczna, ja to mówię z własnego doświadczenia. Ja czasem piszę jakieś artykuły newsowe, które lądują na wykopie i te liczniki odwiedzin mnie tam rajcują, ale w takiej pracy u podstaw, która rzadko jest nagradzana, no ciężko znaleźć motywację. Jak to robisz?
Czy ja może też sprostuję, że nie robimy tego od wielu lat, dopiero stuknął nam jeden rok niedawno i nie wiem, czy tak możesz zachwalać, bo nam serwery za chwilę padną. Ale chyba to, co powiedziałeś, tak? No, rajcuje samo patrzenie, że ludzie wchodzą i zostawiają komentarze i pozytywne, i te negatywne też w jakiś sposób nakręcają. Dezaprobata jest wpisana w koszta gdzieś tam. A poza tym zawsze jest to dobry temat do porozmawiania gdzieś w kręgu znajomych czy rodziców rodzinnym o nowych rzeczach czy zagrożeniach, o których my opisujemy, tak? Czyli jakaś ciocia mówi, a czytałam artykuł o tym i o tym, czy to faktycznie tak jest, czy a słuchałam podcastu, to już można rozszerzyć zakres tematów, o których się rozmawia ze znajomymi czy z rodziną, nie tylko te zdjęcia, które się na Facebooku umieściło, tylko przemycić kilka ważnych rad o, nie wiem, o aplikacji bankowej. No tutaj wiąże się z tym kilka rzeczy, bo pewnie większość z nas jest również technikami IT wśród naszych rodziców czy domowników. Jeżeli mówimy o tym, żeby zrobić dwuskładnikowe uwierzytelnianie czy aplikację mobilną, to później ktoś z rodziny może zapytać, czy możemy mu takie coś ustawić, więc tutaj gdzieś jest pułapka, na którą trzeba być przygotowanym. A poza tym, jeżeli chodzi o podcast, to ponieważ my, wspomniałeś o Łukaszu, ten bezpieczny podcast tworzy również z nami Marcin Gromek, który jest częstym gościem, teraz nawet nie gościem, tylko współtwórcą, My już pracujemy w różnych firmach, kiedyś pracowaliśmy w jednej i dla nas to jest też dobry moment na to, żeby się zdzwonić, spotkać i pogadać, co u nas słychać, oprócz tego, żeby nagrać odcinek i podcast, więc no, nie zawsze się udaje wyrobić z taką ilością, czy liczbą wpisów, czy nagrań, jakie chcielibyśmy, ale powoli ciągniemy to do przodu.
Nie wiem, Adam, czy zauważyłeś, że Wiktor powiedział, że przyszedł do firmy i do współpracowników powiedział. To jak chłopaki z CERT-u zawsze mówią, że w pracy to są współpracownicy, a nie koledzy.
Tak, bo my się nie lubiliśmy ogólnie.
No właśnie. No.
To widać i słychać, tak.
Okej. Okay. Czy mamy jakieś pytania od ludzi? Ja widziałem bardzo fajne pytanie a propos pracy w konsultingu. Jakich można spodziewać się pytań na rozmowie o pracę do konsultingu?
Różnych. Ja nie do końca wiem. Znaczy, pamiętam kilka pytań, które dostałem i większość z nich to były pytania techniczne na zasadzie, trzeba pamiętać, że ja wtedy byłem na poziomie interna, czy aplikowałem na stanowisko to podstawowe, ale zostałem przepytany z tych podstaw technicznych, czyli różnice między kluczem publicznym a prywatnym, czy napisz mi tutaj algorytm szyfrujący, czy opowiedz o nim. Jedno takie pytanie, które zapadło mi w pamięć, to też pytanie, które zadał Cezary wtedy, popatrzył na moje CV i powiedział: słuchaj, bo tutaj masz wpisane w zainteresowaniach podróże, no to opowiedz mi coś o tym. Ja powiedziałem: nie, no jasne, Berlin, Monachium, Londyn, Lizbona, co chcesz wiedzieć? A on powiedział: a Rzeszów, byłeś w Rzeszowie? A nie chcesz tam pojechać na 3 miesiące? Bo mamy projekt, bardzo fajny, polecam. Więc to z takich pytań zapadło mi w pamięć.
No i pojechałeś do tego Rzeszowa?
Nie, na szczęście się nie, ktoś inny pojechał. Nie myślałem, że tak wcześnie chcieliby mnie wysyłać właśnie na kilka miesięcy gdzieś poza Warszawę. Na szczęście nie.
Ja ze swojej rekrutacji pamiętam tylko jedno pytanie, bo w zasadzie było tylko jedno. Opisz, jak podszedłbyś do testowania bezpieczeństwa serwera, ale to był 2004 rok, nikt wiele nie oczekiwał wtedy chyba w konsultingu. Dobra, mam kolejne pytanie, które też jest bliskie mojemu sercu. Anna pyta, czy miałeś okazję wykorzystywać w ogóle w pracy zawodowej inne języki niż angielski? Jest bliskie mojemu sercu, bo ja na przykład znam jakiś tam inny język, którego nie używam w zasadzie wcale w pracy zawodowej. Wiemy, że ty mówisz po niemiecku, a przynajmniej się domyślamy po tych pobytach w Niemczech. Czy to w ogóle ci się kiedykolwiek do czegoś zawodowo przydało?
Myślę, że nie miało to wpływu na finalny wynik projektu, ale robiliśmy kilka projektów typu due diligence, gdzie stroną zainteresowaną była strona niemiecka i podczas jednych z rozmów no, spotkaliśmy się z nimi, ja gdzieś tam w kuluarach po prostu porozmawiałem sobie po niemiecku z nimi, po to też, żeby ten język trochę odświeżyć, żeby nie zardzewiał. Było kilka uśmiechów, piątek i w sumie nie miało to większego znaczenia na projekt. Przydaje się do tego, żeby ktoś powkładał twoje CV w różnego rodzaju CV-ki czy projekty do projektów niemieckich, tak.
No, mam nadzieję, że wtedy nie, na tym small talku nie rozmawiałeś akurat o kupowaniu czołgów od Niemców na przykład.
Także... Nie, nie.
Okej, okay, a czy chciałbyś kiedyś wrócić do tej pracy w konsultingu?
Jak ja opuszczałem konsulting, to głównie, czy doradztwo, głównie z tego powodu, że wiązało się z dużą ilością wyjazdów, tak? Nagle mamy sytuację, jaką mamy i okazuje się, że wszystkie projekty, czy większość projektów można robić z domu, tak? Wiem też, że no, ja... praca w konsultingu się zmienia, inne są też wymagania, inne oczekiwania, nie do końca jestem świadomy, jak to wygląda w tym momencie, ale nigdy chyba nie można powiedzieć nie. Jeżeli byłoby to w jakichś określonych ramach czy strukturach czasowych czy wymaganiach, To myślę, że jeżeli byłyby tam projekty, które by mnie interesowały, czy dawałyby możliwość rozwoju, robienia tego, czym akurat teraz jestem zainteresowany, to zawsze jest otwarta furtka.
Kolejne fajne pytanie odnośnie konsultingu, bo byłeś po obu stronach tej barykady, tak? Zarówno jako dostawca tych usług, także jako ich konsument. A i tu pytanie od KSL. A gdybyś miał $1 000 000 i mógł kupić, czy tam umówmy się, niekoniecznie dolarów, bo to drogo, dużo dosyć, jak na konsulting. Mógł kupić jedną usługę konsultingową z obszaru bezpieczeństwa, tak? No, będziesz któregoś dnia odpowiadał za jakiś dział bezpieczeństwa i co byś zamówił? Co twoim zdaniem firma konsultingowa może takiemu biznesowi, jak ten na przykład, którym teraz pracujesz, dostarczyć, co jest faktycznie warte tych pieniędzy, które za to trzeba zapłacić?
Bardzo ciekawe pytanie. Pozdrawiam osobę zadającą. I wydaje mi się, że w tym momencie inwestowałbym w różnego rodzaju usługi związane z threat intelligence'em, tak? Bo informacje, które można wcześniej uzyskać, oczywiście jeżeli ta firma konsultingowa się w tym specjalizuje, a nie dopiero zaczyna i szuka sponsora, żeby rozwinąć swoją działalność. Bo myślę, że ten obszar jest bardzo cenny i informacje, które można uzyskać wcześniej przed atakiem, no, dają dużą przewagę.
No ten budżet taki słabiutki, $1 000 000, to ja nie wiem. Okej, patrzę na pytania, mamy też ciekawe. Arkadiusz pyta, co cię w szczególności przekonało do pracy w Alior Banku? No bo jakby pracowałeś w Alior Banku.
Jedną z rzeczy, która przekonała mnie do tego, to był fakt, że wiedziałem, że znajomi akurat z firmy konsultingowej, z którymi współpracowałem i z którymi bardzo dobrze układała mi się współpraca, też będą do tego banku przychodzić, tak? Więc wchodząc już do tej organizacji, ja miałem znajome twarze, miałem osoby, z którymi wiedziałem, że bardzo dobrze mi się współpracuje, które są nie tylko kompetentne, ale też terminowe i na których można polegać, więc bardzo też mi się spodobało podczas rozmowy rekrutacyjnej podejście osoby, która była moim późniejszym szefem, czyli Tomka Polańskiego, który zadawał bardzo merytoryczne pytania, który zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. I dlatego też zdecydowałem się właśnie przejść tam.
Tomek jest znany z tego, że te rozmowy trwają dosyć długo. Ile trwała twoja rozmowa?
No tak godzinę spokojnie.
No właśnie. Pozdrawiamy Tomka.
Ja mam kolejne pytanie, tym razem od Karola. Jesteś zarówno twórcą, jak i konsumentem tych treści, więc może masz jakiś pomysł, jak na to odpowiedzieć. Czy na polskiej scenie jest jeszcze miejsce na nowe blogi, podcasty czy inne kanały YouTube'a opisujące tematy bezpieczeństwa informacji?
Myślę, że tak. No to chyba dość... Z mojej perspektywy tak. Ja w sumie przesłuchuję 2 czy 3 podcastów po polsku. Fajnie, że coraz więcej tych stron się otwiera. Taką stroną, która ostatnio się pojawiła i w fajny sposób opisywała różnego rodzaju tematy, to blog Informatyk Zakładowy. Też bardzo, bardzo przyjemnie mi się czyta. Bardzo lubię też na YouTubie różnego rodzaju filmy Kacpra, bo on opisuje czy to Hack the Boxy, czy inne tematy. I im więcej, tym lepiej. Im więcej będzie różnego rodzaju możliwości wyboru, tym lepiej dla uczestników i też dla twórców, bo myślę, że z czasem te tematy też będą zyskiwały na popularności.
Trudno nie przyklasnąć tej opinii.
Fajne pytanie jeszcze od Piotra. A propos, bo przeszedłeś przez parę sektorów, który zapewnił ci największe możliwości rozwoju zawodowego?
Odpowiem jak konsultant. To zależy, bo w konsultingu nauczyłem się najwięcej rzeczy związanych z samym podejściem do przeprowadzania testów bezpieczeństwa, z wykorzystywaniem narzędzi, z błędami, jakie można znaleźć, z tworzeniem raportów, z samym podejściem. Tylko że praca w konsultingu dla mnie rozpoczynała się w momencie, kiedy dostawałem informację, że mam współpracować z klientem, umawiałem termin środowiska, przeprowadzałem testy i dawałem raport. I dla mnie to było trochę, w tym momencie to był mój świat. Później po przejściu do banku nagle okazywało się, że to, że znaleziony został błąd, nie oznacza, że ten błąd wcale trzeba neutralizować czy mitygować ryzyko z tym związane, bo równie dobrze ten system może za chwilę być wygaszany, albo można zastosować inne kontrole, które tak naprawdę sprawią, że ten błąd nie będzie dalej widoczny. Czyli nie myślimy tylko o usuwaniu błędów, ale też myślimy o tym, jak w dłuższej perspektywie czasowej ten system będzie się zachowywał, czy on będzie rozwijany, jakie związane jest z nim ryzyko, jaki mamy budżet na rozwój tego systemu i czy tak naprawdę opłaca nam się wprowadzać poprawki, które będą nas kosztowały bardzo dużo pieniędzy, jeżeli strata związana z wykorzystaniem samej podatności to byłoby, nie wiem, 1/10 tego wszystkiego. Więc praca w banku dała mi bardzo szeroki pogląd na to, że występowanie błędów to nie wszystko. Warto też popatrzeć na wielki, całościowo, na cały obraz tego wszystkiego.
To jest bardzo fajna zmiana perspektywy, gdzie z kogoś, kto cieszy się ze znalezienia błędu, bo ma co wpisać do raportu, zmieniasz się w kogoś, kto musi się zastanowić, jaki ten błąd tak naprawdę ma wpływ na twój biznes i czy nim się zająć, czy nie. Ja to widzę często w zgłoszeniach od ludzi, które dostaję do swojego serwisu. Znalazłem błąd, świat płonie, zaraz wszyscy umrzemy. I brakuje tego spojrzenia z drugiej strony. Trzeba popracować trochę po obu stronach, żeby rozumieć, że nie każdy błąd powoduje takie skutki. No dobra, ale słuchaj, teraz pytanie. Zajmujesz się bezpieczeństwem. Z jakiego systemu do codziennej pracy w związku z tym korzystasz?
Wiecie co, na co dzień zawodowo i prywatnie korzystam z Windowsa. I kiedyś miałem sporo wirtualek przygotowanych do tego, żeby w każdym momencie je odpalić. One w tym momencie trochę kurzu już zgarnęły, bo odkąd jest tam Ubuntu pod Windowsa, to częściej odpalam to niż wirtualkę, a też jeżeli mam napisać skrypty, to odpalam Pythona czy PowerShella i mogę osiągnąć to samo. Też nie ukrywajmy, już nie wykonuję tak dużej ilości testów, jak miałem w zwyczaju, gdzie tak naprawdę to był mój chleb powszedni. Teraz ten retest jakiejś podatności to jest rzadsze zadanie.
No i teraz tak naprawdę kluczowe pytanie. Mam nadzieję, że się dobrze przygotowałeś i znasz odpowiedź.
Pytanie definiujące.
Commodore czy Atari? Tak, Commodore czy Atari?
Słuchajcie, ja chciałbym tutaj zawnioskować w imieniu moim i wszystkich poprzednich gości waszego show, żebyście na zadawanie tego pytania zaprosili Stefana, który będzie reprezentował 486, bo jest to frakcja, która zdobywa na popularności i myślę, że miałaby tyle samo głosów, co pozostałe. No moim pierwszym komputerem był właśnie 486. Jeżeli chodzi o platformę do gry, to był to Pegasus i tyle mogę powiedzieć. Jeżeli miałbym chyba coś wybierać między Atari a Commodore, to nie wiem, Pegasusowi bliżej do Atari. Chyba na tej podstawie bym podjął decyzję.
Chciałem powiedzieć i sprostować, że Stefan jest konsolowcem, tak słyszałem, więc on już w ogóle PC Master Race go nie interesuje, także.
Tak, tak, ale myślę, że możemy wszystkie PC przypisywać jednak Stefanowi. On nie będzie protestował, rozmawiałem z nim, generalnie się na wszystko zgadza. Bardzo się cieszę, że na koniec tak dałeś te 5% na Atari, przynajmniej na otarcie US mam, bo ostatnio odnosiłem same porażki na...
To już druga osoba.
No dobra, słuchajcie. Jest już za 7, więc chyba czas na rozdanie trochę fajnych kluczy na UBK-a. Wiktor, jesteś naszym gościem, więc masz pierwszeństwo w zadawaniu pytań. Jakie pytanie przygotowałeś dla naszych słuchaczy?
Przepraszam, pamiętajcie, że odpowiadamy na YouTubie. Także tak. Wiktorze, czyń swoją powinność.
Ja bardzo się cieszę, że już kilka odcinków wcześniej postanowiliście wejść na drogę hakowania w serialach i filmach, bo jest to mój konik, więc ja zadam pytanie z tej dziedziny i brzmi ono: jakim oprogramowaniem Cormac hakował w telefon klientki w serialu Chyłka Zaginięcie?
Ja teraz czekam na odpowiedzi. Na szczęście wiem, jaka jest prawdziwa. Co ciekawe, nie ma tego epizodu w książce, której właśnie słucham, ale jest w serialu, o czym poinformował mnie Wiktor. Wiem, jaka jest odpowiedź prawidłowa, więc patrzę na wasze odpowiedzi i jak tylko się pojawi, to ją przeczytam i osoba, która odpowie prawidłowo, dostanie kluczyk. Pierwsze 20 sekund już minęło, więc najwyraźniej nie mamy żadnego wielkiego fana. Mamy pierwsze strzały. Nie, nie jest to Metasploit. Choć nie jest tak całkiem daleko. Brawo, już drugi strzał. No, Artur Dąbrowski, Nmap. Tak, jest to odpowiedź ze wszech miar prawidłowa. Cormac wyciąga SMS-y Nmapem. Nie wiedzieliśmy, że Nmap ma takie moduły, no ale lepszy ten Nmap niż nic, więc nie było tak najgorzej. No dobra, Arturze, podeślij numer telefonu i numer paczkomatu, nie zapomnij o numerze telefonu, e-maila sobie wezmę z nagłówków, adam@zaufana3strona.pl, a UBK ruszy w twoją stronę. No dobrze, Adamie L., kto drugi?
No mogę ja.
No jak możesz ty, to dawaj. To dawaj, no
mogę
ty.
Ja, muszę znaleźć tylko... Okej, okay. Więc moje pytanie, jako że poruszamy się cały czas gdzieś tam w Commodore, Atari, Amiga, Pegasus i tak dalej, więc moje pytanie będzie następujące. Jak nazywał się graficzny system operacyjny na Commodore 64?
Jako że jestem z tego przeciwnego obozu, to ja nawet nie wiem, jaka jest prawidłowa odpowiedź, więc ty patrz w czat i wskazuj zwycięzcę.
Oczywiście będę patrzył. Okej, okay, mamy prawidłową odpowiedź, bardzo szybko. I wygrał Andrzej Karpiński. Pozdrawiamy Andrzeja. System nazywał się Geos. To był pierwszy, tak naprawdę, jeden z pierwszych takich Windowsowych systemów. Także jeżeli chcecie, to sobie poczytajcie. Nawet na Apple się pojawił w późniejszej wersji. Także Andrzej, gratulujemy. Maila do Adama zapewne masz, także instrukcji nie musimy powtarzać, więc teraz Adam.
No dobrze, słuchajcie, to pytanie, nie wiem, czy będzie trudniejsze, czy łatwiejsze, zależy kto co lubi, ale nawiązując do wspaniałego wykładu Wiktora o hakowaniu w polskich serialach, chciałem zapytać, w jaki sposób wieprz w serialu Belfer włamuje się na posterunek policji. Tam pada takie zdanie, wejdziemy im do brzucha przez... I właśnie, przez co wejdą im do brzucha? Pojawiają się pierwsze odpowiedzi, ale chodzi o dosłowne sformułowanie. Jest ciepło, ale jeszcze nie jest to dokładnie. Tak, mamy w końcu. Dawid Głąb przez bufor drukarki. Tak, jest to odpowiedź prawidłowa. Nie Piotrze, nie przez toster, ale rozumiemy, że musiałeś. Tak, przez bufor drukarki, słuchajcie, włamią im się przez bufor drukarki. Ponieważ drukarka, jak wiadomo, jest podłączona i do internetu, i do wszystkich komputerów na komisariacie. No dobrze, słuchajcie, więc wszystkich zwycięzcom przypominamy, adam@zaufana3strona.pl i prosimy w tym e-mailu ze zgłoszeniem się po wygraną napisać nie tylko numer paczkomatu, ale i numer telefonu, bo tydzień temu żaden ze zwycięzców nie pamiętał o podesłaniu tegoż. Także pamiętajcie, numer telefonu też w e-mailu. E-maila sobie samego znajdę. No dobra, słuchajcie, to rozdaliśmy kluczyki, przepytaliśmy Wiktora, więc wygląda na to, że to koniec naszego programu. To trochę smutno, ale tak trzeba. Widzimy się za tydzień.
Ja jeszcze chciałem jedną rzecz, tak? Bo zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy. A mianowicie... Dzisiaj zostały ogłoszone wyniki tak zwanego Space Security Challenge 2020, który odbył się na DEFCONie, w którym brała udział polska drużyna składająca się z Dragon Sectora, P4 i przyjaciół, czyli Adama Zabrockiego, którego już poznaliście, Grzegorza Gajocha i Mateusza Pączyńskiego. A nasz zespół narodowy, można to tak nazwać, zajął drugie miejsce i był jedynym zespołem, któremu udało się wysłać payload na faktyczną satelitę i która wykonała zdjęcie Księżyca. Ja wrzuciłem to, nie wiem, czy to będzie widać. O, to jest to zdjęcie. które zostało wykonane za pomocą kodu drużyny. Także serdecznie gratulujemy i życzymy więcej sukcesów.
Jeszcze chciałem zauważyć, że drużyna nazywała się Poland Can Into Space Can Into i Space, udowodniła tak, to w całej rozciągłości. Polski kod został wykonany na satelicie i wykonał zdjęcie Księżyca, więc autorzy mogą się dzisiaj chwalić, że ich kod lata po orbicie jeszcze nikogo nie zabił, więc to jest naprawdę niezłe osiągnięcie. Także gratulacje dla całego zespołu Poland Can Into Space. Brawo wy. No dobra. Dziękujemy bardzo, Wiktorze, za czas, który nam dzisiaj poświęciłeś i życzymy dużo szczęścia w bronieniu twojej organizacji przed ransomware'ami, credential stuffingami i innymi atrakcjami.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Życzę dużo, dużo dobrego w prowadzeniu dalej świetnego podcastu.
Dzięki. Do zobaczenia. A my jeszcze na momencik wracamy do ogłoszeń duszpasterskich, bo wy nie wiecie, kto wystąpi za tydzień, a my już wiemy i zaraz wam powiemy, ponieważ za tydzień odwiedzi nas nie kto inny jak sam Maciek Kotowicz. Kto był już na wykładach Maćka, wie, że będzie wesoło i będzie fachowo. A nie wiemy, czy nadążymy za Maćkiem w jego analizach malware'u, ale na pewno robi to mega profesjonalnie i będziemy go o to mocno przepytywać. Będziemy też pytać o to, jak mu się kiedyś pracowało w CERT-cie, jak mu się kiedyś pracowało w Kasperskim i co dzisiaj robi, i czym się zajmuje, i jakie malware'y dopada i w jaki sposób je analizuje. Także jesteśmy pewni, że będzie to bardzo, bardzo fajny odcinek. A wpiszcie do kalendarza niedziela 21, to już będzie odcinek 19, a linki do naszych programów, do naszych nagrań znajdziecie na live zaufana3strona.pl. Możecie też do nas pisać maile, możecie sugerować kolejnych gości. Jak najbardziej przyjmujemy takie zgłoszenia w każdym dostępnym kanałem. No dobrze. Czy to już Stefan wszystko? Był? Znaczy, bo jeszcze, ponieważ może być tak, że ktoś przyszedł dopiero teraz z pewnego powodu i żeby te osoby, które przyszły dopiero teraz nie czuły się zawiedzione, to Stefan pozdrawia was bardzo serdecznie.
I żegna jednocześnie, że tak zarymuje.
Jednocześnie żegna. Do zobaczenia za tydzień.
Do zobaczenia, trzymajcie się.
Cześć.